Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu, czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę. Jak skutecznie zatrudniać pracowników. Odcinek 3, sezon 1. Witam serdecznie w audycji Żywe Kultury Biznesu. Dzisiejszy temat to jak skutecznie zatrudniać pracowników. Obok mnie zasiada Liza Stolarczyk, doradca personalny, osoba, która na co dzień zajmuje się rekrutacjami i dziś podpowie, mam nadzieję, mi oraz wszystkim naszym słuchaczom, jak skutecznie zatrudniać pracowników. Witam serdecznie, Lizo.
Witaj, Sewerynie. Cieszę się, że zaprosiłeś mnie do tej audycji. Jak mogę pomóc?
Tak jak w temacie, będziemy dziś rozmawiać o tym, jak możemy dobrać dobrych pracowników do naszej firmy, jak cały ten proces przeprowadzić skutecznie. Zanim jednak przejdziemy do głównej części, powiedz proszę o sobie kilka słów.
Moja przygoda z doradztwem personalnym zaczęła się nietypowo, bo już na studiach miałam taką możliwość, że moim dziekanem i również wykładowcą był pasjonat zasobów ludzkich, profesor Schmidt, który teraz też gdzieś wysoko w banku jest dyrektorem personalnym prawdopodobnie, ale to on w 1995 roku zaraził mnie pasją do HR-u, który wtedy tak naprawdę dopiero wchodził do polskiej gospodarki, do polskich firm. Zmienialiśmy kadry na zasoby ludzkie. I taki był mój początek, jak gdyby edukowałam się w tym kierunku i później miałam możliwość na szczęście od razu pracować również w działach zasobów ludzkich.
Dziękuję, to od razu jakby odpowiedziałaś mi na pytanie, czyli jak to się stało, że zajmujesz się tą profesją, że jesteś profesjonalną rekruterką, jeśli tak to mogę określić.
W międzyczasie, tuż po ukończeniu studiów i jak pracowałam również jako kierownik pewnego zbioru i tam też odpowiadałam za rekrutację, znajomi prosili mnie czasami, czy nie mogłabym kogoś zrekrutować, bo wiedzieli, że się tym zajmuję. I pierwsze moje rekrutacje były robione na zlecenie dla zaprzyjaźnionych firm moich znajomych. Skończyły się sukcesem, osoby wdrożyły się do pracy. Jak gdyby to tym bardziej zachęciło mnie do pójścia w stronę rekrutacji, bo obszar zasobów ludzkich jest bardzo szeroki. Natomiast ja upodobałam sobie szczególnie właśnie rekrutowanie ludzi.
Dziękuję. Wspomniałaś, że działasz od 1995 roku w branży rekrutacyjnej. To już kawałek czasu. Co najbardziej lubisz w takim razie na co dzień w tym całym procesie zatrudniania? Co Ci sprawia największą przyjemność?
Największą przyjemność sprawia mi taki moment, kiedy jesteśmy na etapie prezentowania kandydatów i mój klient ma problem, którego z kandydatów wybrać, bo każdy kandydat podoba mu się i różnią się niewielkimi cechami. Jak gdyby ten moment, kiedy klient ma problem, który kandydat tak naprawdę będzie dla niego najlepszy, bo każdy jest dobry, to jest dla mnie ogromna satysfakcja.
Czyli tak zwana klęska urodzaju.
Tak, tak bywa i to jest bardzo przyjemne uczucie.
Świetnie. Gdy zapada ta decyzja, że potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy pracownika, od czego powinniśmy zacząć? Jakie pierwsze działania należy podjąć, żeby ten proces nastawić na właściwe tory?
Jeśli do mnie klient przychodzi z takim pytaniem, z takim zapotrzebowaniem, że potrzebuje pracownika na jakieś stanowisko do organizacji, to po pierwsze zaczynam z nim rozmowę o strukturze organizacyjnej. Chcę zobaczyć, gdzie ta osoba w strukturze jest umieszczona, co się dzieje pod tym pracownikiem, co się dzieje nad tym pracownikiem. Rozmawiam z klientem dokładnie o zadaniach, o oczekiwaniach co do tej osoby. Czasami bywa tak, że nie ma jeszcze w firmie struktury organizacyjnej albo jest nieaktualna, więc wracamy do tego procesu, rysujemy od nowa, opisujemy poszczególne stanowiska i wtedy dopiero wiemy tak naprawdę, co nasz kandydat powinien potrafić, jakie powinien mieć doświadczenia, czasami w jakim powinien być wieku, ponieważ zespół tego wymaga niekiedy, żeby ich współpracownik też był w odpowiednim wieku. I wtedy szukamy właściwej osoby. Najpierw ustalamy, kogo szukamy, do czego szukamy, a później dopiero zabieramy się do poszukiwań.
I jeśli o te właśnie poszukiwania chodzi, jak stworzyć dobrą ofertę, czyli jak te poszukiwania jakby umieścić w kontekście, czyli jak taką zachętę dla tych potencjalnych pracowników stworzyć w formie właśnie oferty.
Dobrze, Sewerynie, że wspomniałeś o zachęcie, dlatego że teraz idziemy w stronę rynku pracownika, a nie pracodawcy. Niewątpliwie, zwłaszcza niektóre grupy zawodowe, trzeba zachęcać bardzo i to już na początku. I to tak naprawdę nie na etapie ogłoszenia, tylko już na etapie posiadania strony internetowej, posiadania jakiegoś konta na Facebooku na temat organizacji. Wtedy nasi potencjalni kandydaci mogą nas odnaleźć nawet bez ogłoszenia, a jak już znajdą ogłoszenie, to wtedy na pewno sprawdzą, co to za firma. Jeśli chodzi o formułowanie tego komunikatu do naszego potencjalnego kandydata, a później pracownika, po pierwsze musimy zwrócić uwagę, kogo szukamy. Jeżeli szukamy osoby, która raczej czyta jeszcze gazety i nie ma potrzeby, żeby się znała na obsłudze komputera i na nowoczesnych mediach, to wtedy dajmy po prostu ogłoszenie w gazecie. Jeżeli szukamy osoby młodej, która tak naprawdę będzie żyła na przykład w sieci, będzie naszym pracownikiem, który ma być doskonały w sieci, to nie będziemy go szukać przez gazetę, bo to nie ma sensu, natomiast powinniśmy go szukać na portalach, tam gdzie on jest aktywny, ewentualnie dać jakieś bardzo ciekawe ogłoszenie, ciekawe graficznie i ciekawe tekstowo, plus podające benefity z tego zatrudnienia w jakimś młodzieżowym portalu internetowym.
Czyli szukamy grupy docelowej tam, gdzie jest szansa, żeby ją znaleźć.
Tak, właśnie tam szukamy branżowo, szukamy, jeśli chodzi o przedział wiekowy, szukamy po prostu w miejscu, gdzie ta osoba jest, funkcjonuje i od razu potwierdza tym samym swoje kompetencje, których oczekujemy.
Na co należy zwrócić natomiast uwagę podczas procesu rekrutacji? Czy są jakieś takie szczególne aspekty, na które, no, takie podstawy wręcz?
Podstawy również określa nam stanowisko. Dlatego, że jeżeli szukamy osoby, która ma pięknie pisać w imieniu firmy, to po pierwsze powinniśmy się skupić na dokumentach aplikacyjnych, które nam przysłała. Również w ogłoszeniu możemy podać, że potrzebujemy coś więcej niż CV, czyli na przykład jakiś list motywacyjny albo portfolio, jeśli chodzi o fotografa, i wtedy skupiamy się na dokumentach, które przyszły, czy to jest ten poziom, który chcielibyśmy, żeby był reprezentowany przez tą osobę w imieniu naszej firmy. Jeżeli osoba ma się kontaktować z klientem, ma jej kompetencje w zakresie komputera czy tej komunikacji pisemnej nie są takie ważne, no to wtedy skupiamy się przede wszystkim na tym, jak my odbieramy tę osobę w tym pierwszym wrażeniu, bo w ten sposób też będą odbierali ją nasi klienci. Także po pierwsze, ocena kandydata zależy od stanowiska, na jakie rekrutujemy, tak?
Rozumiem, czyli tak naprawdę też wszystko zaczyna się od tego, żeby określić, czego firma chce i kogo po prostu potrzebuje na takie stanowisko, żeby osiągnąć swoje cele. Jak zatem też podeszłabyś do kwestii największych błędów w procesie rekrutacji? Czy są jakieś takie standardowe błędy, które się pojawiają w wielu rekrutacjach?
Ja mam taki jeden obszar, na który zwracam bardzo dużą uwagę. Jeżeli pojawia nam się w rekrutacji kandydat, który w 101% spełnia nasz profil, to znaczy, że musimy czegoś poszukać. Poszukać jakiegoś obszaru, w którym jednak ten kandydat nie do końca jest taki doskonały, jak to z dokumentów i ze spotkania rekrutacyjnego. I to nie chodzi o to, żeby znaleźć tą rzecz i z tego powodu skwalifikować kandydata, ale żeby też w procesie już zatrudnienia, jeżeli się na niego zdecydujemy, jakoś zniwelować ten problem. To jest raz, także proszę zwrócić uwagę, jeżeli kandydat nam się podoba od początku, jest po prostu świetny, doskonały, to już nawet przez ten pryzmat nie zauważymy innych defektów, które może mieć, bo będzie tak zwane pierwsze wrażenie. Doskonałe i już nie będziemy szukali dalej, także szukajmy. Wątpliwości wszelkie należy rozwiewać, jeżeli kandydat na przykład nie będzie w stanie podać jakiegokolwiek człowieka, który powie o nim dobrze, da mu referencję, to już jest podstawa do tego, żeby jednak na własną rękę postarać się skontaktować z osobą z poprzedniego miejsca pracy i dopytać o tą osobę. Dlatego, że jeżeli nie ma chęci podzielenia się tym kontaktem, to znaczy, że jest coś do ukrycia i to też powinna się zapalać czerwona lampka u rekrutera. Co jeszcze? Nie wierzmy kandydatom, że znają Excela. Nie wierzmy kandydatom, że świetnie piszą w Wordzie. Wszystkie te kompetencje, jeżeli są kluczowe na tym akurat stanowisku, w tym momencie trzeba sprawdzić, zrobić krótki test. Niech po prostu kandydat coś zrobi na komputerze, który zostanie mu udostępniony. Przepisze krótki tekst, zrobi proste obliczenia w Excelu. Wtedy wiemy, że faktycznie ten poziom jest określony i możemy iść dalej. Jeżeli nie, no trudno oczekiwać, że ktoś się szybciutko nauczy wszystkich naszych potrzebnych kompetencji i nie ma sensu czekać na kandydata, żeby się uczył Excela, bo mamy dużo kandydatów z bardzo świetnym Excelem.
Dziękuję za te cenne wskazówki. Wiele firm, podejrzewam też, że szuka na początku, gdy jeszcze pewnie nie natrafia na takie problemy, o których nie wie, szuka we własnym zakresie. Jakie byś wymieniła wady i zalety takiego rozwiązania, poszukiwania na własną rękę kandydata?
Ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Ja też szukam wśród osób, które znam, też proszę o polecenia. Natomiast każdy kandydat, który do mnie trafia, czy jest to osoba z polecenia, czy osoba z ogłoszenia, jest weryfikowany według kryteriów. Oczywiście mamy już tutaj może jeden element troszeczkę rozwiązany pod tytułem referencji, dlatego że osoba polecająca, rekomendująca, no raczej nie poleci nam kogoś, z kim sama nie chciałaby pracować, bo to będzie tylko jedyne polecenie w naszej wspólnej współpracy. Natomiast każdy kandydat musi być zweryfikowany. To jest raz. Dwa, czasami trudno jest współpracować z kolegą, koleżanką, córką znajomego, bo psują się nasze dalsze relacje, jeżeli te stosunki zawodowe nie zostaną odpowiednio opisane i ułożone. Więc trzeba mieć to na uwadze, że powinno się zachować duży dystans między życiem prywatnym, które no, mamy od jakiegoś czasu, a poleceniem kogoś znajomego z najbliższej rodziny do tej pracy, bo to też czasami kończy się tym, że nie mamy ani pracownika, ani przyjaciela i jeszcze nieprzyjemności w towarzystwie, bo ktoś kogoś musiał zwolnić, bo osoba była niekompetentna. Więc regularny proces rekrutacji, nie ulegamy emocjom z życia prywatnego, nie przenosimy prywatnego do zawodowego i odwrotnie. Jest szansa wtedy na powodzenie, ale naprawdę trzeba się pilnować reguł.
Dokładnie. To w szczególności w sytuacji, kiedy jakby jesteśmy na co dzień na takiej stopie koleżeńskiej, a później musimy się przenieść na taką bardziej już oficjalną komunikację nawet w firmie i już być na, może nie na od razu na per panie i per pan, ale jednak też umieć wymagać od tej drugiej osoby.
Umieć wymagać, umieć formułować swoje oczekiwania, potrafić rozliczyć tą osobę, jeżeli coś zostało niezrobione, jak również pochwalić, jeżeli się bardzo dobrze wywiązała ze swoich obowiązków. Także to jest nasz taki sam pracownik jak każdy inny i powinniśmy od niego tyle samo wymagać i w taki sposób traktować jak inne osoby. I myślę, że wtedy będzie zachowany balans. Niemniej jednak kompetencje stawiam zawsze na pierwszym miejscu.
Co w sytuacji, kiedy właśnie firma decyduje się na pomoc osoby rekrutującej, czyli pomoc profesjonalisty? Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania?
Średni proces rekrutacji, to znaczy średni w znaczeniu takim, że jest to średniej trudności stanowisko, nie jest ani bardzo łatwe, ani bardzo trudne. Mamy wiele osób w tym profilu. Jest kwestia wyboru tej właściwej, gdzie tutaj wybór również obejmuje na przykład miejsce zamieszkania tej osoby, żeby nie miała zbyt daleko do pracy, żeby to nie było jakąś przyczyną w przyszłości, że jednak znajdzie pracę gdzieś bliżej i z tego powodu choćby będzie chciała zrezygnować. Także wady i zalety. No, często moi klienci jako zaletę biorą to, że jak gdyby całość działań przejmuje na siebie, tak? Średnio jest to tydzień pracy, 40 godzin pracy takiej, którą trzeba poświęcić na pewno na to, żeby wyprodukować ogłoszenie, opublikować je w określonych miejscach, odbierać później te zgłoszenia, weryfikować aplikacje, dzwonić do kandydatów, później umawiać oczywiście spotkania, na które kandydaci zazwyczaj przychodzą, ale czasami nie przychodzą. I to jak gdyby jest co najmniej 40 godzin, które pracodawca musiałby wyjąć ze swojego czasu. Natomiast to nie trwa tydzień. Takie procesy trwają czasami miesiąc, dwa, trzy. Niektóre trudne procesy trwają około 6 miesięcy. I to nie wynika wcale, że ja przez 6 miesięcy pracuję nad tym, ale czasami jest tak, że nie mamy kandydatów, musimy ich dopiero szukać sami. Klient nie zawsze jest dostępny, ponieważ często wyjeżdża w delegację, więc umawianie spotkań jest też utrudnione. Czasami jest tak, że kandydat również nie może, bo jeżeli pracuje, to też jest w ograniczonej dyspozycyjności. Także jest to proces po prostu czasochłonny, plus te wszystkie elementy, o których mówiliśmy na początku, że wiele rzeczy trzeba zweryfikować, sprawdzić, omówić, dopytać. Te rozmowy często trwają bardzo długo. Jeżeli dołączymy do tego testy kompetencji inne niż Excel i Word, to też jest czasami trudno. Czasami układamy test wiedzy na dane stanowisko z klientem i wtedy kandydat musi rozwiązać ten test wiedzy. Musimy go ocenić. Jeżeli jest większa ilość kandydatów, te wszystkie procesy trwają. Czasami dochodzą do tego testy psychologiczne i analiza takiego testu dodatkowo trwa. Są to dodatkowe koszty. Więc całą tą operacyjną działalność biorę na siebie. Ode mnie klient dostaje tylko tych kandydatów, którzy spełniają kryteria, które sobie ustaliliśmy w naszych założeniach, w profilu kandydata i profilu stanowiska. Swój czas poświęca na spotkanie się z trzema, góra pięcioma osobami, które są w profilu, nie musi do nikogo dzwonić, spotkania są umówione w wyznaczonym terminie. Jeżeli z jakichkolwiek powodów kandydat wycofa się w ostatnim momencie, to też jest moje zmartwienie, a nie klienta.
Czyli ściągasz z barków takiego właściciela firmy czy działu odpowiedzialnego za znalezienie nowego członka zespołu, ściągasz po prostu tak sporo pracy, bo jednak te telefony, te spotkania wymagają dużego zaangażowania czasowego. Wspomniałaś już trochę o tym, że ten cały proces trwa. Czy można powiedzieć, że znalezienie pracownika na takie stanowiska bardziej wymagające lub też na stanowiska, gdzie nie ma wielu kandydatów, powodują, że ten proces całej rekrutacji się wydłuża? Mam na myśli tutaj na przykład programistów lub też powiedzmy inżynierów, którzy wielu z nich wyjechało poza granicę Polski i jest ich po prostu niewielu.
Cieszę się, że wspomniałeś o tych bardzo, bardzo trudnych rekrutacjach, zwłaszcza jeśli chodzi o programistów i inżynierów. Tutaj jest trudny projekt rekrutacyjny do wykonania, dlatego że tak, programiści, sporo z nich wyjechało za granicę, duża większość do Warszawy. Ci, co zostali w Łodzi, chcą pracować na międzynarodowych projektach i to jest ogromna trudność. Chcą pracować w dużych firmach, przy projektach globalnych. Najlepiej, żeby odbiorcą takiego projektu była duża rzesza ludzi. I teraz, jeżeli nasz klient nie jest właśnie takim pracodawcą, który pozwoli im się rozwijać i później wpisać dobrą, znaną nazwę w swoim CV, to jest ogromny problem, żeby takiego programistę do siebie ściągnąć. I tutaj radzę sobie importem. Importem osób z innych krajów, które na przykład z powodów społecznych, politycznych chcą przyjechać do Polski i tutaj pracować. Znają angielski, uczą się polskiego i jak gdyby w ten sposób pomaga moim klientom, że po prostu nawiązuje współpracę z uczelnią zagraniczną, gdzie chcą współpracować, jak gdyby pozyskujemy w ten sposób osoby na trudne stanowiska. Jeśli chodzi o inżynierów, to nawet ostatnio miałam bardzo ciekawą sytuację, dlatego że osoba, która jakiś czas temu wyjechała za granicę, jednak się tam na szczęście nie odnalazła i po kilku latach pracy w Niemczech jednak zapragnęła wrócić do Polski, odpowiedziała na nasze ogłoszenie rekrutacyjne. No i jest umówione spotkanie z klientem, ja już się z tym panem widziałam. Także tutaj powodem jest po prostu powrót do kraju z takich przyczyn osobistych i tacy inżynierowie wracają. Natomiast jest jeszcze sporo inżynierów. Prywatne uczelnie już kształcą też całkiem dobrą kadrę, więc można i z tych prywatnych uczelni czerpać zasoby ludzkie.
Podejrzewam też, że w przypadku programistów wielu z nich pracuje po prostu zdalnie, czyli też pracują nad projektami, które nie wymagają od nich fizycznej obecności w danej firmie, a z drugiej strony mogą się realizować przy dużych projektach i to też pewnie powoduje, że ilość ich na rynku jest mniejsza.
Tak, zdalność dzieje się na rynku programistów już od dość długiego czasu i wtedy właśnie są to te często międzynarodowe projekty, gdzie ktoś uczestniczy w jakimś projekcie, który dotyczy zupełnie innego kontynentu. No ja niestety mam klientów, którzy są w Łodzi, głównie jestem związana z rynkiem lokalnym i tutaj na tym rynku szukam osób i jest raczej wymaganie, żeby większość czasu osoba była w firmie, pracowała z zespołem, dlatego że większość zadań jest zespołowa. Są robione również próby na bieżąco tego, co się udało zrobić i jest to potrzebne bezpośrednio w organizacji. Także tutaj jest pewna bariera organizacyjna.
Rozumiem. Ile osób to jest taka minimalna ilość podczas procesu rekrutacji, podczas tego spotkania, na które zapraszasz z przyszłym pracodawcą? Czy to jest minimum 2-3 osoby, czy tak naprawdę powinniśmy zaprosić minimum 10, żebyśmy mieli taki obiektywny wskaźnik sytuacji, jeśli chodzi o kompetencje pracowników na rynku pracy?
Ja się spotykam z w zasadzie nieograniczoną ilością kandydatów, dlatego że staram się spotkać z każdym kandydatem, który jest dla mnie potencjalnie dobrym kandydatem. Jeżeli po wywiadzie telefonicznym dochodzę do wniosku, że warto się spotkać z tą osobą pod kątem tego lub innego stanowiska, to oczywiście się spotykam, więc tutaj jakby nie mam sztywnej granicy, że na ten projekt spotykam się z 13 czy 12 kandydatami po to, żeby potem klientowi pokazać 3 góra 5. Natomiast jeśli chodzi o przedstawianie kandydatów klientowi, to tak naprawdę zależy od klienta, dlatego że na takie spotkanie wypada poświęcić co najmniej godzinę z kandydatem, żeby dowiedzieć się cokolwiek o nim, i móc podjąć jakąś decyzję, tak czy na nie. Czasami są to dwa spotkania, czasami nawet trzy w organizacji. Natomiast zazwyczaj klient ma dużo pracy swojej i nie chce się spotykać z dużą ilością kandydatów. Ja to bardzo dobrze rozumiem. Więc staram się przedstawić trzech. Jeżeli jest problem z tymi trzema, nie może się klient zdecydować z jakichś tam powodów, przedstawiam kolejnych dwóch. Natomiast czasami zdarza się tak, że przedstawię jednego kandydata i klient mówi: w porządku, ten kandydat mi odpowiada, nie będziemy się spotykali z kolejnymi. Nawet jak mam spotkania, muszę je po prostu umówione już z pracodawcą, muszę je odwołać i zostaje jeden kandydat w firmie.
To dla Ciebie też chyba jest taka komfortowa sytuacja, bo już proces rekrutacji zakończył się sukcesem.
Tak, natomiast wtedy mam taki problem, że może jednak klient powinien zobaczyć te pozostałe dwie osoby. Być może jego decyzja byłaby inna, ale z drugiej strony też nie znam tak do końca odczuć klienta, skoro była to osoba, która w 101% odpowiadała mu. Na dodatek jest to już dosyć dawno, było to już dosyć dawno temu. Jak gdyby wiem, że ta osoba już ponad rok pracuje na tym stanowisku i wszystko się dobrze ułożyło, ale pewien niepokój jednak pozostał, tak? Że klient nie zobaczył tych osób, wybrał tą, którą widział jako pierwszą.
Rozumiem. Wspomnieliśmy wcześniej o tych dwóch grupach, czyli zawodowych, inżynierowie oraz programiści jako towar deficytowy, że tak to ujmę. Czy są jeszcze jakieś inne grupy pracowników, które jest ciężko pozyskać do naszej firmy?
Czasami są po prostu skomplikowane stanowiska, które łączą w sobie wiele kompetencji i to są trudne procesy. Tak naprawdę nawet trudno jest napisać właściwe ogłoszenie. Czasami treść ogłoszenia zmieniam kilkakrotnie po to, żeby uzyskać odpowiedni spływ, czyli żeby przyciągnęło właściwe osoby. Nie zawsze te osoby, które napływają, są właściwymi kandydatami i wtedy jak trzeba to modelować.
Kolejne pytanie, Lizo. Jak pracodawca może zachęcić kandydatów do składania aplikacji?
Pracodawcy powinni zwracać uwagę na budowanie dobrej marki przez cały czas istnienia firmy. Już na początku, jeżeli budujemy stronę internetową, powinna się tam pojawić zakładka Praca, albo Aplikuj, albo Kariera u nas. Na tej stronie powinny się znaleźć też bieżące ogłoszenia, kogo poszukujemy, albo takie stanowiska, na które będziemy poszukiwać. Powinien być wyjaśniany proces rekrutacji, że prosimy kandydatów o zgłaszanie aplikacji, że aplikacje będą trafiały do bazy i później, jeżeli mamy jakąś sytuację trudną, ktoś nam nagle zrezygnował albo nagle jakiś klient zamówił u nas dość duże zlecenie, wtedy możemy szybciutko sięgnąć z jakiego segregatora i mamy tam osoby, które chcą u nas pracować. Oczywiście, znowu organizujemy proces rekrutacji, weryfikujemy CV, czy dana osoba jeszcze jest zainteresowana pracą, czy już zagospodarowała się na rynku. Także warto jest pozyskiwać te aplikacje przez cały czas, jak również publikować ogłoszenia na stanowiska, które będziemy rekrutowali kiedyś w przyszłości. Jak również warto zachęcić naszych pracowników do tego, żeby dzielili się opinią na temat, jak fajnie pracuje się w naszej organizacji, co w naszej organizacji jest przyjaznego, jakie są dodatkowe benefity z tego, że się u nas pracuje. To nie muszą być jakieś wielkie rzeczy, ale na przykład może być to, że mamy regularne szkolenia. Na przykład może być to, że można w naszej firmie mieć elastyczny czas pracy. Może być to też informacja na temat, że firma oferuje dodatkowy pakiet sportowy i w ramach którego można chodzić na siłownię, basen czy inne aktywności fizyczne. I wtedy przez pryzmat pozytywnej opinii w internecie pozyskujemy więcej chętnych, którzy chcieliby u nas pracować, być może teraz, być może w przyszłości. I to jest bardzo pozytywne zjawisko, które teraz jest coraz częściej wykorzystywane przy budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy.
Dziękuję za tą odpowiedź. A już wracając do Twojej firmy, kto najczęściej jest Twoim klientem, jeśli miałabyś podać jakiś taki ogólny model Twojego klienta?
Moimi klientami są zazwyczaj firmy średniej wielkości, czyli takie między 50 a 200 osób. Zazwyczaj są to organizacje, które mają rozproszony biznes w Polsce i mają albo siedzibę w Łodzi, albo mają jakiś oddział w Łodzi i wtedy ten ich dział personalny jest powiedzmy w jakimś innym mieście i nie zawsze może pozwolić sobie na to, żeby właśnie oddelegować kogoś albo samego szefa działu do tego, żeby przez tydzień, miesiąc zajmował się jakąś rekrutacją. Więc wtedy ja przejmuję taki proces, szczególnie jeżeli dotyczy to regionów, w których mam już doświadczenia rekrutacyjne. Natomiast są to firmy techniczne, są to firmy głównie polskie, spółki z o.o. albo spółki córki jakichś spółek zagranicznych, gdzie tutaj budujemy taką bliźniaczą strukturę opartą na bazie struktury tej spółki matki.
Rozumiem. Wspomniałaś o tej lokalności. Dziś w drodze tutaj do Ciebie policzyłem, że znamy się od 3 lat. Działamy razem w łódzkiej grupie networkingowej BNA Connectors. Chciałbym zapytać, jak Ty długo działasz w tej grupie i jak ona pomaga Tobie rozwijać Twoją firmę?
Ja z BNA spotkałam się pierwszy raz w 2008 roku. Później dość długo zastanawiałam się nad przystąpieniem, co nastąpiło w 2011. I bardzo się cieszę, że przystąpiłam do grupy. Po pierwsze poznałam wiele bardzo fajnych osób, przedsiębiorców, ale również po prostu prywatnych osób, które mają swoje marzenia, plany i są świetnymi kompanami. Poza tym rozwinęło to bardzo dobrze moje zdolności komunikacyjne. Stałam się bardziej otwarta, zaczęłam interesować się ludźmi jeszcze bardziej. Często staram się pomagać. To też nie jest tak, że nikomu nigdy wcześniej nie pomagałam, ale jak gdyby w tym momencie jest to dla mnie oczywiste, że staram się komuś pomóc na tyle, na ile mogę. Co akurat w mojej branży jest dość łatwe, dlatego że wiele osób potrzebuje wsparcia w zakresie napisania CV, przygotowania do rozmowy rekrutacyjnej, czy po prostu takiej informacji zwrotnej, konstruktywnej, co zrobić, żeby lepiej się zaprezentować przed pracodawcą. Pozyskałam również kilku klientów przez BNI i to też jak gdyby taka wartość wymierna. Natomiast bardziej doceniam te wartości niewymierne, które tak naprawdę uzyskałam, a nie było to celem, dla którego się przyłączyłam do BNI, tak?
Rozumiem, świetnie. Gdyby ktoś miał jakieś pytania na temat procesu tutaj rekrutacji, chciałby się z Tobą skontaktować lub też po prostu życzyłby sobie Twojej pomocy, jak może nawiązać z Tobą kontakt?
Najlepiej, jeżeli do mnie zatelefonuje.
Podaj proszę numer telefonu.
603-991-686. Można się również skontaktować ze mną przez komunikator na stronie internetowej www.hrsolo.pl.
Ja jeszcze przypomnę, że wszystkie te informacje, o których wspomniała Liza, będą umieszczone przy tym odcinku podcastu Żywe Kultury Biznesu. Lizo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że udało nam się spotkać i mam nadzieję, że treść, którą tutaj dzisiaj przekażemy naszym słuchaczom, pomoże zatrudniać pracowników na wszystkie stanowiska.
Dziękuję bardzo za zaproszenie do spotkania. Też mam nadzieję, że będzie nasza audycja przydatna do tego, żeby sobie lepiej radzić ze sprawami związanymi z zasobami ludzkimi w organizacji.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Słuchasz podcastu Żywe Kultury Biznesu. Czyli o tym, jak skutecznie rozwijać siebie oraz swoją firmę.